Uważania Księgi Joba. Otwórzmy nasze Biblię na rozdziale 12, więc rozdziale, który czytaliśmy przed modlitwą. Tytuł dzisiejszego rozważania to Twoje życie jest w ręku Boga. Twoje życie jest w ręku Boga. I gdybyśmy mieli tak jednym zdaniem spróbować oddać główną myśl tego rozdziału, trzeba byłoby powiedzieć takie słowa. Kiedy życie jednych skoncentrowane bywa na sobie, pobożni ludzie dążą do wypełnienia Bożej woli nawet za cenę cierpienia. Taka jest różnica między ludźmi skupionymi na sobie i ludźmi kochającymi Boga, dla których Bóg jest w centrum. Przeczytajmy trzy pierwsze wersety. Na to odpowiedział Job i rzekł: doprawdy wy przedstawiacie całą ludzkość i wraz z wami wymrze mądrość, ale i ja mam rozum jak i wy. Nie jestem też gorszy od was. Któż miałby nie znać tych rzeczy? Job odnosi się nie tylko do tego, co przed chwilą powiedział Sofar, ale również do tego, co powiedział Bildad i do tego, co powiedział Elifas. A więc jest to jakieś podsumowanie tej takiej pierwszej dyskusji między nimi. I właśnie w tej dyskusji wypowiedzieli się już wszyscy trzej przyjaciele Joba. I wiemy dobrze, że to były trudne słowa. Dla kogo trudne? Dla Joba były trudne. Bo liczył na to, że podniosą go na duchu, liczył na to, że pomogą mu zrozumieć, co się dzieje, dlaczego dzieje się to, co się dzieje, a oni ogłosili mu w wielkim skrócie: jesteś winny. I to, co się dzieje, należało ci się. Po prostu. Tak to mniej więcej w dużym skrócie wyglądało. Słuchajcie, jak wielkim hartem ducha trzeba się wykazać, aby ostać się w obliczu tak wielkiej krytyki, takiego potępienia. Prawda, jak ludzie osaczą człowieka i po prostu wyleją na niego krytykę, będą mu mówili: jesteś winny, to wszystko przez ciebie i tak dalej, to czasami człowiek jest w stanie nawet w to uwierzyć. I będąc niewinnym powiedzieć: no może i jest jakaś wina we mnie. Jak bez końca trzeba być przekonanym i autentycznie być niewinnym, wierzącym, pobożnym człowiekiem, by nie ulec takim sugestiom o winie. No bo człowiek zacznie się doszukiwać w sobie. Może rzeczywiście jestem niewierzący. Może rzeczywiście coś zawaliłem. Może rzeczywiście Bóg mnie karze za coś. I w końcu trzeba być prawdziwie pobożnym człowiekiem, żeby w obliczu takich przeciwności nie odwrócić się od Boga i nie powiedzieć: Boże, to ja nie chcę Cię, skoro tak traktujesz mnie, a ja jestem prawdziwie pobożny, oddany Tobie, wierny. Tym bardziej, że jakie panowało przekonanie? O czym jest Księga Joba? No ona polemizuje z taką prawdą, która uważano, że jest jedyną obowiązującą, że Bóg błogosławi pobożnego, a karze grzesznika. A Job mówi: a ja jestem naprawdę sprawiedliwy i cierpię. Ja jestem naprawdę pobożny. I co mnie spotyka? Ważna też myśl z Księgi Joba i z tego, co tutaj czytaliśmy, jest taka, że rzeczywiście dobrze by było, żebyśmy słuchali, co inni mówią o nas. Żebyśmy tak potrafili się wsłuchać w to i zważyć te argumenty, żebyśmy nie byli tak do końca zamknięci na jakieś sugestie. Ale z drugiej strony to jest bardzo ważne, by zachować trzeźwość umysłu i nie dać się potępić tam, gdzie winy nie ma. I nie przyjmować tak bezkrytycznie takiej krytyki, takiej właśnie postawy, którą przejawiali przyjaciele Joba. A więc dobrze jest radzić się zaufanych przyjaciół, ludzi mądrych, ale też należy pamiętać o jeszcze jednej ważnej prawdzie. To taki pierwszy wniosek. Radź się ludzi, ale decyzje podejmuj w komorze, przed Bogiem, na kolanach. Radź się ludzi. Słuchaj ludzi godnych zaufania. Zapytaj się przyjaciela. Ale decyzje podejmuj przed Bogiem. W komorze. Oraz trzymaj się z dala od ludzi, którzy potępiają cię, poniżają. Trzymaj się z dala od takich ludzi. Trzymaj się z dala od ludzi, którzy tylko mówią negatywnie. Którzy wszystko przedstawiają w złym świetle. Trzymaj się z dala od takich ludzi. Bo możesz być zdrowy, a po takim wpływie możesz po prostu być totalnie rozwalony. To też jest lekcja płynąca właśnie z historii Joba. Dużym błędem jest, gdy oczekujemy, że inni podejmą decyzję za nas i mówimy, co mam zrobić? Powiedz mi, co mam zrobić? To jest duży błąd. Dlatego, że później będziesz musiał nieść konsekwencje takiej decyzji. I Job miał taką mądrość, on słuchał swoich przyjaciół, ale on nie chciał, by mu mówili, co on ma robić. On chciał tylko, by pomogli mu zrozumieć, co się dzieje. A oni zaczęli mu mówić, co on ma robić. To jest też taka lekcja dla nas, którzy czasami pomagamy innym. Broń Boże, nie mów innym, co mają robić, gdy cię pytają. Bierzesz na siebie odpowiedzialność. Pomóż człowiekowi zrozumieć. Pomóż mu spojrzeć z dystansu na to, co się dzieje w jego życiu. Ale niech decyzję podejmie sam. Módl się z nim. Ale nie wolno nam mówić, masz zrobić to, to i to. Nie wolno nam tego robić. Już w trzech pierwszych zdaniach rozdziału 12 Job dokonuje oceny swoich przyjaciół. Jaka to jest ocena? Pomimo tych wszystkich potępiających słów, dotyka mnie to, że jest to ocena bez kompleksów, bez poczucia niższości, bez poczucia winy, ale też bez pychy i bez wynoszenia się. Job stwierdza, mądrość moich przyjaciół to mądrość ludzka, powszechna, przemijająca, która się w końcu zdezaktualizuje. Jaka jeszcze mądrość? Skupiona na sobie. To jest bardzo ważne w dzisiejszym rozważaniu. Skupiona na sobie. Wiecie, jak my jako chrześcijanie bardzo często, mimo że mówimy, że Jezus jest Panem, skupiamy się na sobie, na swoich potrzebach i przychodzimy do Boga i mówimy Mu, Boże, proszę Cię, to tak o tym marzę, proszę Cię, no spraw, żebym to mógł mieć. Albo Boże, tak mi zawsze zależało na tej rzeczy, pobłogosław te moje działania, pobłogosław je Boże. Ale to cały czas jesteśmy w centrum naszego życia. A człowiek Boży mówi, Panie, jaka jest Twoja wola? Jak mogę wziąć w tym udział? Zaangażuj mnie w to, co Twoje. Są dwie różne postawy i właśnie tutaj o tym jest mowa, w tym 12 rozdziale. A więc Job mówi, wasza mądrość umrze wraz z wami. Umrzecie i z wami do historii przejdzie to, co mówicie. Zobaczmy wersety od 11 do 13. Czy ucho nie ma badać słów, tak jak podniebienie próbuje smaku? A więc Job mówi, czy ja mam bezkrytycznie przyjmować to, co wy mówicie? Bo przecież oni się powoływali na najwyższe autorytety. Na co się powoływał Bildad? Kto pamięta? No, to zobaczmy. Cofnijmy się w księdze Joba do początków. Na co się tam powoływał Bildad, żeby przekonać Elifas? Na co się powoływał, żeby przekonać Joba? na mistyczne objawienie. Jak można dyskutować z czymś takim, z takim argumentem? Miałem widzenie w nocy. Sam Bóg do mnie przyszedł i mi powiedział. Ale Job słuchał tych słów. Pamiętacie, co mówiliśmy? To wyglądało jak objawienie, ale wyglądało również, jeżeli bacznie czytamy, jak fałszywe objawienie. A na co powoływał się kolejny, czyli Bildad? Na tradycję, na wielopokoleniową tradycję. Jak dyskutować z takimi argumentami? Ale Job słuchał tych słów i był w stanie nawet odeprzeć to, że my wszyscy tak robimy, nasi przodkowie tak robili i ich przodkowie tak robili. To musi być prawda. I w końcu, na co powołał się Sofar? Ja mam wiedzę tajemną. O, to jest wiedza ekskluzywna dla wąskiego grona ludzi. Ty jej nie masz, ale ja ją mam. Mogę być pośrednikiem między tobą a Bogiem. Ode mnie zależy twój los. I również tutaj Job nie dał się zwieść. Job ważył te wszystkie słowa i powiedział im, to jest mądrość ludzka, mądrość przemijająca. I ty, Sofarze, chociaż mówisz, że jesteś w posiadaniu wyjątkowej Bożej mądrości, nie masz z Bogiem nic wspólnego. Ależ musiało być im głupio. Pewnie się nie spodziewali, że on się w ogóle, że on się podniesie po tych wszystkich słowach. Czy ucho nie ma badać słów, 11 werset, tak jak podniebienie próbuje smaku? U sędziwych jest mądrość, a w długim życiu nabywa się roztropności. A więc Job mówi tak, to prawda. Jeżeli będę długo żył, słuchał, rozmawiał z ludźmi, zdobywał doświadczenie, to będę mądry na starość. A więc można być na sposób ludzki mądrym człowiekiem, ale Job takiej mądrości przedstawia inną mądrość. Jaką? Ale u niego, mówi, jest mądrość i moc. U niego rada i roztropność. A więc są dwa źródła mądrości, mówi Job. To jest ludzkie doświadczenie, ludzka perspektywa postrzegania świata, czyli jest to mądrość stworzenia. Ja jako stworzenie oceniam sytuację i wyciągam wnioski. Ale jest druga mądrość, mądrość Boża. To jest ta, którą się otrzymuje od Boga, bo to Bóg patrzy na nas i potem mówi, ja ci powiem, jak to wygląda. Ty tego nie zobaczysz, bo ja na to patrzę jako stwórca. Ja ci powiem, jak to wygląda. Pamiętacie, ostatnio mówiliśmy o tym, Sofar mówił, och, to jest mądrość dla wybranych. Jesteś za głupi, Jobie, żeby to zrozumieć. Ale Biblia mówi, jest to mądrość dla każdego, kto z wiarą zabiega u Boga i prosi. Każdy otrzymuje. Bo chrześcijaństwo, bo relacja z Bogiem opiera się nie na bezwiednie, bezmyślnie powtarzanych regułkach, ale opiera się na posłuszeństwie nauce objawionej Bożej woli, którą trzeba poznać, zrozumieć i zastosować. A więc możesz bazować na ludzkim doświadczeniu, nawet w swoim chrześcijaństwie. Możesz bazować na czym? Możesz bazować na ludzkiej perspektywie albo powiedzieć, o, ja wolę na to spojrzeć tak, jak Bóg na to patrzy, bo On jest stworzeniem, bo On jest twórcą. On to widzi w całej pełni. To dlatego my mówimy, że osobiste doświadczenie nie może być podstawą naszej wiary. Tylko co? Objawione Boże Słowo. Bo doświadczenie jest jedynie perspektywą stworzenia. A Boże Słowo jest perspektywą Stwórcy. Olbrzymia, olbrzymia różnica. I powinniśmy o tym pamiętać. Job o tym wiedział. I również kieruje naszą uwagę na to. Dobrze. Jakimi słowami opisuje Job Bożą mądrość? 13 werset. U Niego jest mądrość i moc, u Niego rada i roztropność. To znaczy, że u Boga jest pełnia mądrości, jest też rada, to nie jest jakaś taka abstrakcyjna mądrość, ale jest tam rada, jak postąpić roztropnie. I uwaga, jest moc, by w taki sposób żyć. Okej. Prosilibyśmy o ciszę, bo się gubię. Tak to jest. Mimo, że mam trójkę dzieci, co to było, gdy ich nie było? To w ogóle nie byłem w stanie, ale jak już się ma trójkę dzieci, to człowieka to rozciąga. Dobrze. U Boga jest pełnia mądrości, jest rada, jak postąpić roztropnie, ale jest moc. Zauważcie, że Boża mądrość zawsze idzie w parze z Jego mocą. A więc Bóg mówi tak, jeżeli zdecydujesz się zastosować Słowo Boże, Słowo moje w swoim życiu, to ja dam ci też siłę, by tak żyć. Nie jesteś w stanie postępować tak o własnych siłach. Weźmy kazanie na górze. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział dalej. Kto jest w stanie tak żyć? Po ludzku jest to bardzo trudne, prawie niewykonalne. Ale z Bożą pomocą, dzięki Duchowi Świętemu, który jest dany do naszych wnętrz, dzięki duchowemu odrodzeniu, to jest możliwe. Każdy, kto pragnie żyć, kierując się w swoim życiu Bożą mądrością, otrzyma moc, by tak żyć. A więc jaki jest wniosek? Trwajmy w nauce Pisma Świętego. Jest ono bowiem źródłem Bożej mądrości i mocy. W nim objawiona jest wola Boża dla życia każdego człowieka. I właśnie chciałbym teraz przypomnieć, jakiego problemu dotyka Księga Joba. Wszyscy żyjący w czasach Joba wierzyli w zasadę odpłaty, tak? A więc, jeżeli będę żył po Bożemu, będę błogosławiony, będzie mi się dobrze powodziło, nie będę chory, a jeżeli będę człowiekiem grzesznym, Bóg będzie mnie karał, będzie mi się coraz gorzej powodziło, będzie mi się w ogóle nie powodziło. I w taki to była taka obowiązująca norma. I słuchajcie, czy wam to jakoś nie brzmi znajomo? Bo to jest coś, co dzisiaj również w niektórych kręgach chrześcijańskich się wyznaje. Jeżeli będziesz żył z Bogiem i będziesz wierzył i będziesz wierny, to spotka ci jedynie dobro, nie będziesz chorował, nie doświadczysz żadnych przeciwności, będziesz człowiekiem bogatym i będzie ci się dobrze powodziło. Proszę? No to nie, to jest nauka wielu kościołów chrześcijańskich. Wtedy jest pytanie, ile warta jest wiara ludzi, którzy na przykład dzisiaj są prześladowani. Zostali wypędzeni ze swoich domów, stracili wszystko. Jak nawet Hebrajczyków jest powiedziane, tułają się po jaskiniach, rozpadlinach skalnych, w łachmanach i szatach, czasami prawie półnadzy. No znaczy, że ich wiara była słaba. Ci, którzy głoszą Ewangelię i z powodu braku środków, z powodu ograniczonych środków higienicznych chorują, to znaczy, że ich wiara jest słaba, tak? Straszna nauka, która rozgościła się w Kościele. I właśnie Księga Joba polemizuje z tą nauką. Ona była również wtedy bardzo popularna. I chodzi o to, że to jest prawda, że Bóg błogosławi człowieka pobożnego, i chodzi o to, że Bóg karze grzech, ale również prawdą jest, że pobożny może cierpieć niewinnie, tak? To jest prawda i właśnie o to chodzi w tej księdze. Że człowiek pobożny, żeby wypełnić Bożą wolę, jest gotowy na cierpienie. Jest gotowy zapłacić najwyższą cenę, żeby tylko wypełnić Bożą wolę. I to jest przejaw wiary, a nie wiary. Kiedy zasada odpłaty koncentruje się na nagrodzie pobożnego, gotowość wypełnienia Bożej woli za cenę niezasłużonego cierpienia jest najwyższą formą uwielbienia Boga, jaką człowiek wierzący może Bogu ofiarować. Boże, jestem gotowy cierpieć za Ewangelię. Szczególna forma wiary i uwielbienia Boga. Czytajmy wersety od 4 do 6. Tam jest właśnie pokazane to myślenie. Dla własnego przyjaciela stałem się pośmiewiskiem. Ja, który wzywając Boga byłem wysłuchany, pośmiewiskiem ja, sprawiedliwy, nienaganny. Nieszczęście zasługuje na pogardę, powiadali. Tak myśli szczęśliwy, a na cios zasługują ci, których noga już się chwieje. Spokojne są namioty łupieżców, bezpiecznie żyją ci, co drażnią Boga, którzy Boga umieścili w swojej pięści. Dlaczego gardzili przyjaciele Jobem? Nawet nie chcieli go wysłuchać, a wszystko, co mówił, było dla nich kłamstwem. Job, bo gdybyś ty żył naprawdę sprawiedliwie, to dzisiaj byłbyś szczęśliwy i nigdy by cię coś takiego nie spotkało. Dlatego nawet nie chcieli go wysłuchać. Mieli gotową odpowiedź, gdy przyszli i osądzili go. Prawda? Ja, który wzywając Boga, byłem wysłuchany. Ja sprawiedliwy, nienaganny. Jestem przymiotem szyderstw moich przyjaciół, ponieważ chwieję się, ponieważ nie mam się już stać. A tymczasem spokojne są namioty łupieżców, bezpiecznie żyją ci, co drażnią Boga. A więc jeżeli prawdą jest i wyłącznie tylko ta zasada odpłaty, to znaczy, że oni są pobożni. A przecież wiemy, że nie są. Kiedy człowiek pobożny znosi poniżenie i drwiny z powodu bycia sługą Bożym, z powodu pełnienia Bożej woli, kiedy czyni to bez pretensji, bez takiej goryczy, przychodzi to z możliwym zaufaniem i poddaniem Bogu, dowodzi tego, kim jest naprawdę. Że jest sługą Bożym, nie za błogosławieństwo, pamiętamy? Diabeł mówi, odbierz mu wszystko i nie będzie cię kochał. A Job kochał Boga. Czemu? Kochał Boga nie za to, co ten mu dał, tylko za to, kim on był, kim jest. A potem mówi, a dobra, skóra za skórę. Zabierz mu zdrowie. Będzie się złorzeczył w twarz. I znowu Job nie złorzeczy Bogu. Czemu? Bo Job czci Boga nie za to, że jest zdrowy, tylko za to, kim jest Bóg. No właśnie, a są chrześcijanie, którzy twierdzą, że jeżeli jesteś chory, to znaczy, że jesteś grzeszny. I czasami choroba jest podyktowana grzechem. Jeżeli ludzie na przykład żyją w związkach pozamałżeńskich, uprawiają grzeszny seks, to później zapadają na różnego rodzaju choroby, między innymi na AIDS i inne. Choroba jest wynikiem grzechu? Jest wynikiem grzechu. Nie chodzi o to, że jest karą za grzech, ale jest po prostu wynikiem grzechu, tak? No jest. Ale również może cierpieć pobożny człowiek, sprawiedliwy, kochający Boga. Wiecie, widziałem ludzi, którzy wierzyli w takie rzeczy, że jak jesteś mocno wierzący, to nie chorujesz. Później, gdy zachorowali, to nie odbierali telefonów w domach. A wiecie czemu? Bo bali się, że ktoś zapyta się, czemu cię nie było w kościele? Bo jestem na plaży. Nie. Bo jestem chory. I wtedy musieliby się przyznać, że są grzeszni. Że są słabi. Więc zamykają się w domach i udają, że ich nie ma, aż wyzdrowieją. I potem znowu głoszą tę fałszywą naukę. W świetle tego, co dzisiaj mówimy, jest to typowe światowe myślenie, czyli prawdą jest, że Bóg błogosławi sprawiedliwego i pobożnego, a karze grzech, ale prawdą jest również, że sprawiedliwy może cierpieć niewinnie, a grzesznikowi może być darowane. I mówiliśmy, że to jest zapowiedzią Ewangelii. Czemu? Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale chce, aby wszyscy przyszli do poznania prawdy. I to jest pełny obraz tego, co mówi Job. Ludzie bezbożni, i nie mam tu bynajmniej na myśli ludzi, którzy nie znają Boga, tylko ludzi skupionych na sobie, uważają, że mają Boga gdzie? W garści, to jest werset 6, popatrzmy tam. Werset 6. Inne tłumaczenie przeczytam. Pozostają w spokoju namioty łupieżców i są pewni siebie, którzy jątrzą Boga, którzy mają Boga na każde skinienie. Człowiek skupiony na sobie prosi Boga, by ten błogosławił jego marzenia, jego plany. Coś robi, mówi, Boże, pobłogosław to. I to jest cały czas skupienie na sobie. Na sobie. Bóg jest potrzebny po to, bym zrealizował swój cel. Swój cel. Bóg jest na każde skinieniu takiego człowieka. Tak? Czyli jest taka postawa, ja oczekuję, Boże, że będziesz mnie we wszystkim błogosławił i proszę przyjdź to właśnie teraz pobłogosław. Ale prawdziwie pobożny człowiek ma zupełnie inną postawę. Jest zainteresowany tym, co Bóg chce czynić i szuka Jego woli. Job wyznaje, w spokoju niczym nietrapione pozostają namioty łupieżców. Ludzie ci tak bardzo pewni siebie jątrzą, drażnią Boga, zachowują się tak, jakby mieli Go w garści, jakby był ich zakładnikiem, jakby był na każde ich skinienie. Lecz czy to znaczy, że rzeczywiście Bóg jest ich niewolnikiem? Jest na każdej skinie? Nie. To po prostu jest arogancja człowieka. Mylne przekonanie. Czy to, że ich namioty stoją spokojnie, oznacza, że są sprawiedliwi i pobożni? Nie. Wcale nie oznacza. Chciałbym zadać nam pytanie, w jaki sposób traktujesz Boga? Czy zachowujesz się tak, jakby cały świat kręcił się wokół ciebie, a Bóg był od tego, by spełniać twoje prośby, twoje życzenia? Czy to Bóg jest w centrum twojego życia? I nie odpowiadaj pochopnie. Bardzo ważnym pytaniem, na które każdy człowiek powinien sobie szczerze odpowiedzieć jest, czy prawo do mojego życia faktycznie złożone jest w rękach Boga? Czy moje życie faktycznie należy do Niego? Czy ja swoim życiem wypełniam Bożą wolę? Bo jeżeli nie, to znaczy, że moje życie nadal kręci się wokół mnie. Nadal ja jestem w centrum, a Bóg jest na moje zachcianki. I to, że mój namiot stoi spokojnie i że mi się dobrze powodzi, bynajmniej wcale nie musi być dowodem Bożego błogosławieństwa. Do kogo należy moje życie? I zobaczmy werset 7. Naprawdę, pytaj bydła, nauczy cię. I ptactwa niebieskiego powie ci, albo zwierząt polnych, one pouczą ci, ryb morskich, one opowiedzą ci, kto spośród nich wszystkich nie wie, że dokonała tego ręka Pana. W Jego ręku jest życie wszelkiego stworzenia i duch wszystkich ludzi. Nawet zwierzęta to wiedzą. A człowiek w swojej arogancji mówi, ja jestem Panem swojego życia, to moje 5 minut, muszę to wykorzystać teraz albo nigdy. Prawda? A zwierzęta wiedzą. Kto je uczynił. Myśl z dzisiejszego kazania. W Jego ręku jest życie wszelkiego stworzenia. Duch wszystkich ludzi i tych, którzy się z tym zgadzają i tych, którzy się nie zgadzają. To szczególnie jest wyrażone w tym wersecie. I ten, który jest zwodzony i ten, który zwodzi, należą do niego. Prawda? Tak jest tam napisane. Jeżeli faktycznie zawierzyłeś Bogu swoje życie i kierujesz się w życiu Jego wolą, to nawet gdy przechodzisz trudne doświadczenia i cierpisz, pozostaniesz Jemu wierny. Bo wiesz, że dzieje się Jego wola. Jego wola. Możesz być pewien, że Bóg cię kocha. Ma o ciebie staranie. Ostatnio mieliśmy spotkanie w Warszawie i brat Henryk Skrzypkowski dzielił się takim słowem. Znaczy powiedział po prostu o liście Piotra. I mówi, że przypomniał, że ten list został napisany do ludzi rozproszonych, do wierzących. Czemu? Oni uciekali przed prześladowaniem za Nerona, tak? Ginęli. Ginęli wtedy za wiarę. A Piotr do nich mówi, Pan ma o was staranie. Jak mógł tak mówić, skoro oni ginęli? Był szczery, powiedział, dziedzictwo nieznikome, niezniszczalne, nieprzemijalne czeka na was gdzie? W górze. A tutaj prawdopodobnie poniesiecie śmierć. I nie mogę wam obiecać, że tak nie będzie. Ale Pan ma o was staranie. Możesz być pewien, że Bóg cię kocha wtedy, gdy cierpisz, wtedy, gdy cię boli, wtedy, gdy wszystko dookoła się wydaje, że świat się wali. Jeżeli idziesz za Bogiem i żyjesz z Nim, wszystko ma głęboki sens. I może teraz go nie widać, może to jest ukryte w ciemności, może nie rozumiesz tego i już nawet nie pytasz Boga dlaczego, ponieważ nie ma żadnych logicznych odpowiedzi. Bóg, Job się pyta i nic. Chcę, żeby Bóg mu tylko odpowiedział. Bóg milczy i nic. Twoje życie, twoje cierpienie, a nawet twoja śmierć mają głębokie znaczenie. W Psalmie 116, 15 werset czytamy, drogocenna jest w oczach Pana śmierć wiernych Jego. A Bóg tak nie przyjmuje lekko, że Jego dzieci umierają, giną, że Jego dzieci cierpią. Ale to, co jest powiedziane, ta ofiara złożona dobrowolnie jest szczególnie cenna w Jego oczach. Szczególnie cenna w Jego oczach. Jaką perspektywę na życie ma człowiek prawdziwie pobożny? Już dochodzimy do końca. Przeczytajmy wersety od 14 do końca, bo tam widać wyraźnie, o co chodzi. Świat nie kręci się wokół nas. Tak, my jesteśmy naprawdę ważni dla Boga. Bóg, jest powiedziane, że policzył wszystkie włosy na naszych głowach. U mnie miał mniej do liczenia, ale niektórzy mają dużo tych włosów. Jezus mówi, naprawdę Bóg ma o was staranie. Naprawdę troszy się o was, ale my jesteśmy częścią czego? Bożego planu, który wykracza poza nasze życie, poza czas naszego pokolenia. Bóg ten czas realizuje, ten plan realizuje od początku, aż pewnego dnia go skończy i my mamy zaszczyt być częścią tego planu. Może dla jednych się wyda to nieatrakcyjne, ale myślę, że dla ludzi wierzących jest to największy zaszczyt, być włączonym w Boży plan. Nie jako opał, tylko jako coś cennego i wartościowego. I zobaczmy, od 14 wersetu, gdy On zburzy, nikt nie może odbudować. Gdy On zamknie, nikt nie może otworzyć. Gdy On zatrzyma wody, następuje posucha. Gdy je wypuści, niszczą ziemię. U Niego jest moc i mądrość. Jest ten, który błądzi i ten, który na manowce sprowadza. Radców pozbawia rozumu, sędziów robi głupców, rozwiązuje więzy nałożone przez królów i pasem przywiązuje ich biodra, wypuszcza kapłanów bez szat i doprowadza stare rody do wymarcia, odbiera mowę doświadczonym mówcom, starców pozbawia rozsądku, wylewa pogardę na dostojników, a pas mocarzy rozluźnia, odsłania tajemnice zmroków, a w mroki śmierci wnosi światło, wywyższa narody, a potem przywodzi je do zguby, rozprzestrzenia narody, a potem je uprowadza, odbiera rozum naczelnikom ludów i prowadzi ich na manowce, a w bezdrożnej pustyni. Chodzą po omacku, w ciemności, bez światła, tak, że się zataczają jak piani. Mamy ziemię, mamy królestwa, mamy królów, mamy mędrców, mamy kapłanów, mamy sędziów i tym wszystkim Bóg zarządza. Jak człowiek może pomyśleć, że jestem w centrum? Bóg jest w centrum. I to nie oznacza, że Bóg nie ma o nas starania. Ma staranie, tylko jeżeli my jesteśmy częścią Bożej woli, to znaczy dużo więcej niż kiedy człowiek stoi i mówi, ja jestem w centrum. Bo kiedy ja jestem częścią Bożego planu, to gdy się modlę, Boże, Ty widzisz moje potrzeby, to Bóg nie tylko odpowiada na te potrzeby dlatego, że mnie kocha, tylko również dlaczego. Ponieważ to jest sprawa królestwa. Ponieważ Jego życie jest sprawą królestwa. Ponieważ Jego zaopatrzenie jest sprawą królestwa. Ponieważ chodzi o to, żeby moja wola się wypełniła. Możesz być skupiony wokół siebie i mieć wrażenie, że Bóg jest na każde twoje skinienie. Ale Biblia wzywa, bądź częścią Bożego planu. On ma cel, on ma plan, on go realizuje. Nikt nie jest w stanie go przerwać. On go doprowadzi do końca. A my mamy możliwość, zaszczytną możliwość być częścią tego planu. I właśnie dlatego zmienia się perspektywa. Nie, Boże, ja chcę, ja potrzebuję, dla mnie, błogosław moje, to, co ja chcę zrobić. Tylko, Panie, Twoja jest wola. Twój jest plan. Twoje jest działanie, a ja chcę być częścią tego. Chcę być częścią tego. I wtedy mogę za Jezusem powiedzieć, będę szukał najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. A wszystko inne będzie mi dodane. Nawet jeszcze nie było słowa na moim języku, a Bóg już je znał całe. I o to chodzi w tym rozdziale. Czy ja nadal dobrowolnie i świadomie chcę, by Bóg był Panem mojego życia? Uważajmy, gdy się modlimy, uczyń z moim życiem, co chcesz. To jest modlitwa bardzo odważna. Ale możemy być częścią Bożego planu. Żyć naprawdę dla Niego. I myślę, że pewnego dnia właśnie na podstawie tego wyboru dokona się podział między ludźmi. I to nie ludzie uczynią, tylko Bóg. Kiedy powie, Ty naprawdę żyłeś dla mnie. Ty naprawdę wszystko podporządkowałeś mojej woli. Ty naprawdę zapłaciłeś najwyższą cenę za to, by moja wola się działa. Ty jesteś godzien wejść do radości Pana swego. A Ty, który żyłeś dla siebie, który wzywałeś mnie po to, bym zaspokajał Twoje potrzeby i żyłeś dla siebie, traktowałeś mnie jak maszynę do spełniania życzeń. Nie, nie chcę, żebyś był w mojej radości. Dla kogo my żyjemy? Czy naprawdę Bóg jest w centrum naszego życia? Czy naprawdę jesteśmy Jemu podporządkowani? Czy naprawdę? A gdy cierpimy, gdy spotyka nas nieszczęście, obrażamy się na Boga? Odwracamy się, mówimy, Boże, jak mogłeś, zawiodłeś mnie, obiecywałeś mnie chronić, miał mi nic złego nie spotkać. No, to nie słuchaliśmy Ewangelii, bo Jezus mówił, mnie prześladowali, was prześladować będą. Na mnie nastawali, na was będą. Uczniowie mówią, Panie, chcielibyśmy siedzieć po Twojej lewicy i prawicy i sobie wyobrażali tron w Jerozolimie. A Jezus co widział w tym czasie? Golgotę. Mówi, naprawdę chcecie? Naprawdę chcecie? Obok mnie, razem ze mną? A oni myśleli o tronie, o władzy, o parlamencie i takich tam rzeczach. Przez to, że Jezus umarł za nas, przez to, że zapłacił najwyższą cenę, będzie nas potem pytał o cenę, którą płaciliśmy. On powiedział ważną rzecz. Nikt mi tego życia nie zabiera, ja sam je położyłem. Więc on nas zapyta, słuchaj, a co ty dobrowolnie zrobiłeś? Tak z miłości do, z wdzięczności za. Co ty zrobiłeś? Tytuł dzisiejszego kazania. Twoje życie jest w ręku Boga. I teraz, czy są to ręce Zbawiciela i Pana? Czy są to ręce sędziego? Czyje to są ręce? Myślę, że to jest bardzo bogaty rozdział. Zachęcam do tego, byśmy jeszcze w domu poczytali. Na dzisiaj wystarczy.